Od stycznia minęło już wiele miesięcy. Mamy 9 miesiąc, wrzesień, który dobiega końca. Czas płynie szybko i nie zawsze szybko, bo w tym roku to wiele było takich miesięcy, które się ogromnie dłużyły. W studio są Marian i Andrzej.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór ze wspólnoty AA. Pamiętaj, to wasza grupa, prawda?
Moja macierzysta.
No moja też. No.
Chociaż Marian, tak, jak zawsze we środę wieczorem, zaprasza także na
rano.
Na poranne spotkanie, gdzie zgodnie ze wszystkimi w tej chwili procedurami, obostrzeniami, bo jak wiadomo, maseczki, środki, które pomagają w odkażaniu rąk i wszelki odstęp, tak zwany dystans, jest obowiązkowy, co nie znaczy, że nie spotykacie się w tych określonych warunkach, bo żeby choćby spojrzeć na siebie z odległości określonej, ale zobaczyć swoje oczy i poczuć, co chciałoby się powiedzieć, to jest ważne.
To jest bardzo ważne, ten kontakt osobisty. Było tak, że mieliśmy kontakt tylko przez telefon, ale to, nie, no, to jest dobre, ale na pewno dużo lepiej jest spotkać się tam łokciem, szturchnąć. Pamiętaj, mamy tyle dobrze, że mamy dużą salę, że te warunki wszystkie możemy spełnić, zachować, tam, czujemy się bezpiecznie.
Przypomnijmy, że pamiętaj, dla tych, którzy być może po raz pierwszy zetknęli się z wami dziś, słuchając naszego programu, ma swoją siedzibę
na ulicy Królewskiej 9. I powiem w sekrecie, że pamiętaj znaczy dla nas przyjaźnią, abstynencją, modlitwą i entuzjazmem. Trzeźwy alkoholik jest. Tak to wymyśliła moja koleżanka Ula i tak to do dzisiaj zostało.
Masz jakąś książeczkę? Co to za książeczka, Andrzej?
Bo tą książeczką kiedyś podpierałem się, jak prowadziłem meetingi w więzieniu. To jest przesłanie dla więźnia, który być może jest alkoholikiem. Tam ludzie naprawdę szli w zaparte, nie dopuszczali do siebie takiej informacji, że mogą być alkoholikami. Uznawali to nawet za jakieś bluźnierstwo wobec nich. No, ale troszeczkę pracy, troszeczkę rozmów i można dojść, można takiemu człowiekowi udowodnić, że jednak ma problem z alkoholem.
No, udowodnić ma... to znaczy, że trzeba udowodnić temu, który ma ten problem? On się zapiera, wypiera, nie przyjmuje tego do
wiadomości? W ogóle choroba alkoholowa jest chorobą zaprzeczeń, iluzji. I ten sam zainteresowany, który ma problem, on dowiaduje się o tym ostatni. Jemu wszyscy to mówią, komunikują, a idzie w zaparte. Nie, bo gdy przyzna się do tej choroby, gdy uzna ją, no to wypadałoby przestać pić, a on się przed tym broni.
I to jest ta główna i najważniejsza przyczyna zaprzeczeń? Niemożliwość stanięcia
innymi,
w prawdzie.
A w więzieniu to się ma do tego, że no tam jeszcze są inne grupy, podgrupy, tam dziwne takie sytuacje, że jeżeli ktoś przyzna się, że jest alkoholikiem, to może być w jakiejś tam innej podgrupie. No, ale idzie się dogadać, bo ja znam tamtejsze obyczaje, znam tamtejszy język i potrafię wytłumaczyć, że to jest tylko choroba, która może dotknąć tak samo naczelnika więzienia, jak tego osadzonego, który jest właśnie skazany.
Jak w każdym innym środowisku.
Jak w każdym innym środowisku.
Zaczęliśmy od tego spotkania, które się odbędzie jutro o godzinie
17,
na które zapraszacie wszystkich tych, którzy są zainteresowani?
Na jutrzejszy meeting zapraszam alkoholików, tych, którzy są już pogodzeni, przyznali się, że mają problem z alkoholem, ponieważ
to
będzie meeting
jest...
zamknięty.
Tak, i teraz jeszcze raz przypomnijcie, czym się różni meeting zamknięty od meetingu otwartego.
Na meetingu otwartym mogą być... Może przyjść każdy. To albo ma w rodzinie, albo sama niepewność, czy może być alkoholikiem, czy nie.
Studenci przychodzą.
Przychodzą studenci. Znaczy, każdy, kto jest zainteresowany, jak my trzeźwiejemy. Jak to się odbywa, jak działa wspólnota A, co się tam dzieje, jak to się robi, jak się dzielimy.
Bez tajemnic.
Bez
jest to taki meeting otwarty, jak sama nazwa wskazuje.
Sama nazwa wskazuje. Natomiast zamknięty uczestniczą tylko osoby, które znały się za osoby uzależnione, czyli sami alkoholicy.
Ci, którzy już mają świadomość tego, że mają problem.
Ci, co mają świadomość, bo to jest tak zwana zasada anonimowości, że wiele rzeczy powie się tylko na mitingu zamkniętym, nie powie się tego na mitingu otwartym. Jako, że otwarte mitingi mają taką zasadę, że może się trafić ktoś, to nie dotrzyma tajemnicy po prostu. Zwyczajnie chociaż się mówi na mitingu otwartym o anonimowości, ale zdarzają się tacy ludzie, że nie potrafią. No po prostu zwyczajnie mają taki charakter, a nie inny. Natomiast miting zamknięty to już jest żelazna zasada anonimowości i tutaj nic się nie może wydostać na zewnątrz. Dlatego są
Dlatego
zamknięte.
Na otwartych mitingach to najczęściej robimy sobie rocznice, jakieś takie nasze wewnętrzne sprawy.
I też to mogą ludzie zobaczyć na otwartych mitingach.
To poniekąd tak jak w tej chwili w czasie naszego spotkania, czyli w czasie audycji, gdzie dajecie swoje świadectwa otwarcie, mówicie o problemie, o tym jak dochodzi się do świadomości, jak wychodzi się powoli, krok po kroku, jak znajduje się tę drogę. To są...
Ja co do anonimowości, tu mam troszeczkę do mojej własnej anonimowości, to mam troszeczkę inne podejście, bo ja jestem otwarty co do tego. U mnie w pracy najbliżsi wszyscy wiedzą, co jest ze mną. Występowałem już i w telewizji kilka razy, tutaj przeszło 25 lat w radiu.
Ale Andrzej, ty masz świadomość, że tym, tą swoją odwagą i świadomością otwartości dajesz szansę innym.
Właśnie o to chodzi, że no bo skąd ludzie mają wiedzieć, jeżeli my się zamkniemy w sobie i będziemy tylko w ścisłym gronie, no to skąd ci pozostali mają się dowiedzieć, że w ogóle my istniejemy?
I że jest szansa dla kogoś jeszcze.
Z Marianem chodziliśmy po szkołach przeróżnych, takie lekcje wychowawcze mieliśmy, opowiadaliśmy
Zapraszano
o chorobie.
Zapraszano was.
Tak, no. Co do anonimowości osób i zasłyszanych na mitingu spraw i zdarzeń, na pewno 100% anonimowość, ale ja jako na zewnątrz pogodziłem się z tym, ten pierwszy krok aż tak mocno przerobiłem, że mnie nie przeszkadza, jak ktoś wie, że ja jestem alkoholikiem, no bo ja wiem, to tak samo jakby wiedział, że mogę mieć katar, czy jakąś tam inną przypadłość. Po prostu jestem chory na
czy inną
zespół uzależnień.
Przewlekłą.
Mhm. I tak to się potoczyło. I fajnie w tym wszystkim jest to, że dotarło do mnie, że jestem chory, że coś spróbowałem z tym zrobić. Bo to nie było to od razu tak, że ja postanowiłem zrobić. Ja poszedłem na próbę i moje wrażenia były na początku bardzo różne. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem, jak dorośli faceci się przytulają, bo tam przyszli do pamiętania.
To było jeszcze zanim nastąpiła pandemia i ograniczenia.
Tak, no to było 28 lat temu. Kto tam wiedział o pandemii? Tam normalnie przytulali się do siebie ludzie na przywitanie. Cześć, takie miśki. No, dziwne to dla mnie było, bo w moim otoczeniu wtedy to było niewyobrażalne, żeby się facet do faceta tak przytulił, tak się witał.
A serdecznie.
Tak serdecznie, tak ciepło, tak normalnie. Mm-hmm. Ja żyłem w bardzo twardym, takim ostrym środowisku i tu... Z początku zdziwienie, później jakoś to zaakceptowałem, ale sam początek był dziwny. A pierwszy meeting, sam koniec tego meetingu, to już był żal. Był żal, że oni zaraz wszyscy się rozejdą, a ja zostanę z tym swoim problemem sam. I bardzo, bardzo zachciałem być częścią tej wspólnoty, tych ludzi. No tak bardzo chciałem, że jestem do dziś. Tak mnie wzięło.
No i to jest właśnie to, co u ciebie było tym motorem, taką siłą motoryczną, prawda?
Ta pierwszym motorem to ja myślę, że było chęć ratowania życia, bo naprawdę
bałeś
moje życie było zagrożone.
Zdałeś sobie z tego sprawę, ale jak często życie jest zagrożone wielu i nic z tym nie robią?
No to ryzykują.
Być może jeszcze za mało... Mówię do ludzi, być może jeszcze za mało ludzi o tym wszystkim wie, ale ja wiem, że ja jestem otwarty. Ja wiem, że każdy, nawet noszę wizytówki grupy Pamiętaj, tam jest napisany adres, mój telefon i bywa,
kontakt,
że...
Kontakt, jak dotrzeć do was.
Bywa, że ktoś tam prosi mi o 50 groszy czy o złotówkę, wiadomo w jakim celu, no to daję mu wizytówkę i mówię, próbuj, chodź ze mną.
A czasem ciekawi cię, co dalej się dzieje z tymi wizytówkami, czy ci, którym wręczasz wizytówki, docierają do
Bardzo
grupy?
Rzadko. Bardzo rzadko.
Ale jeżeli już zostają, to te wizytówki mają. Zachowują do pamięci.
Czekają, aż dojrzeją.
Czekają, aż dojrzeją, ale mają te wizytówki. To bardziej. Ja powiem tak, na samym początku otwarcie, zamknięcie. Mnie się marzy taki styl amerykański. W Ameryce powszechność informacyjna o chorobie alkoholowej jest powszechna. Ja myślę, że jak rozmawiam z ludźmi zza wielkiej wody, mam takich kilku przyjaciół, oni mówią coś takiego, że jak ktoś powie, że nie pije alkoholu, tak, i powie, że jest we wspólnocie AA, to tam się nikt nie dziwi. Niczemu. Od małego dziecka do starszej osoby nie ma żadnego zdziwienia. Jest tylko takie spojrzenie, aha, okej, okay, tyle, nie? Nie ma zdziwienia, nie ma zaskoczenia, nie ma żadnych rewelacji.
Nikt się na plecy nie rzuca.
Nikt się na plecy
nie
rzuca.
Napijesz, no to...
Taka pełna niesamowita świadomość. I my ze wspólnoty, a ci, którzy się nie boją swojej anonimowości, Andrzej, ja, wielu, którzy
przychodzą tu.
Tak, przychodzą do radia, do telewizji. Właśnie są takimi ludźmi, którzy pokazują, żeby ludzie wiedzieli, na czym to polega. Żeby zobaczyli, jak my doszliśmy do etapu uzależnienia i jak z niego wychodzimy. Żeby większość ludzi wiedziała, na czym to
że
polega.
Że w ogóle można z tego wyjść.
Że można z tego, ale żeby była informacja, że można, że takie rzeczy się dzieją, że takie wspólnota istnieje, że zajmuje się właśnie uzależnieniem, trzeźwością, tak żeby większość ludzi w Polsce nie była zdziwiona, zaskoczona, po prostu była powszechna wiadomość, informacja na ten temat, żeby nie trzeba było już latać, tłumaczyć, prawda, co to jest to A, co to jest to trzeźwienie. Także myślę, taki styl absolutnie amerykański, stamtąd to zresztą przyszło, także myślę,
stamtąd
że...
Stamtąd przyszło.
Całkiem niedawno oglądałem taki film właśnie, gdzie pokazany był bankiet na takich naprawdę wysokich salonach i kelner z taką tacką biega, podchodzi do takiej pani, tak podstawia ją, dziękuję, jestem alkoholiczką, sobie poszedł, a ja, kelner poszedł, a ja zostałem zdziwiony, że tak w ogóle można, że można tak oficjalnie na takim przyjęciu powiedzieć, dziękuję, jestem alkoholiczką. I ona wie, że już drugi raz do niej nie przyjdzie z tym. I już ma spokój, no bo tam taka jest kultura w tej dziedzinie.
To jest pełna świadomość.
Bo to jest ta trudność, prawda? Zwłaszcza po terapii czy po przejściu jakiegoś leczenia. Pamiętam, jak wspominaliście, że to jest ten czas, kiedy tak jest trudno, kiedy każdy najmniejszy drobiazg, który kojarzy się z alkoholem, może być prowokacją. To tak jak Marian opowiadał o tym weselu
słynnym. Tam się właśnie to sam powiedział, tam się nie boją przyznać do tego. Traktują to normalnie, jestem alkoholikiem i już. I nie ma tu nic dziwnego. Normalnie tak jak ktoś jest chory na nie wiem, na raka, na cukrzycę, norma. Stara się to leczyć, czy działać coś w tym kierunku, ale to jest norma. Normalka, nikt nie jest zdziwiony, zaskoczony. Jak Andrzej powiedział, drugi raz nikt nie podejdzie i nie zapyta. Nie ma takiej możliwości. No u nas jeszcze jest trochę inaczej niestety, bo sam to czasami sprawdzam.
U nas w ogóle jest całkiem inne wyobrażenie o alkoholiku. Bo u nas taki stereotyp panuje, że jak ktoś jest alkoholikiem, to musi gdzieś w rowie leżeć najgorzej w nieczystościach. I wtedy to jest alkoholik.
Myślisz, że tak jeszcze jest?
Jest.
No, ja wiem, że tak jest.
No niestety, to bardzo mało przykłada się wagi do tego. Nie ma tego w edukacji, nie ma... No tylko jeżeli ktoś o tym mówi, no to mówimy my, a no i na terapii.
Najważniejsza jest prewencja, to o czym mówiliście, że kiedyś chodziliście na spotkania do młodych ludzi, tak, dając swoje świadectwa, bo wydaje się, że cóż tam, jedno, drugie piwo, czy jeden, drugi kieliszek, kiedy ta granica zostaje przekroczona i potem już jest tak, jak jest.
Ja też, Andrzej powiedział, też miałem taką okazję kilka razy, dzięki przyjacielowi, spotykać się ze studentami psychologii, pedagogiki. Ci, którzy się będą zajmować ludźmi od strony psychologicznej, tak?
Terapeutycznej,
żeby im pokazać, na czym ta choroba polega, tak? Poprosił mnie kolega, który robi takie szkolenia, prawda, żebym był takim królikiem doświadczalnym. w cudzysłowie się śmieję, no ale, ale tak, żeby powiedzieć studentom, na czym to tak naprawdę polega, jeżeli chodzi o doświadczenia życia, życiowe.
No bo tego, co myśmy w życiu wycierpieli przez alkohol, to nikt się z tego z książek nie nauczy. Dokładnie. Tego się z książek nie dowie. No to trzeba być autentycznym i przeżyć to, co te dno, które, z którego myśmy się w jakiś tam sposób wygrzebali. No,
no i oni zadają pytania różnego typu. Także myślę, że dobrze dzieje się, że też ktoś, są ludzie tacy, którzy studentom też o tym opowiadają. Chcą, żeby studenci poznali nie tylko tą stronę teoretyczną, ale i praktyczną. Więc ja zawsze służę chętnie, prawda, bo chcę, żeby studenci poznali to od praktycznej strony, nie tylko teoretycznej.
Kiedyś mówiłeś o tym, że alkoholizm to jest choroba duszy.
Tak.
I że dopiero w momencie, kiedy znalazłeś może nie do końca odpowiedź, albo umiałeś znaleźć i odważyłeś się postawić pytanie, dlaczego, co tak naprawdę, co się dzieje, dlaczego sięgam po ten kieliszek, potem już sobie tego pytania nie zadawałeś.
Nie, już nie było takiej potrzeby, bo jak znalazłem odpowiedź, co to jest ta duchowość trzeźwości i doświadczenia, jak się trzeźwieje, o co tu chodzi, no to już tego pytania nie ma, no bo już znam odpowiedź.
Natomiast kiedy znasz smak innego życia.
Tak, smak innego życia, ale odpowiedź znam i realizuję tą odpowiedź, bo to nie jest tak, że znalazłem odpowiedź i na niej poprzestałem, tak się nie da. Znalezienie odpowiedzi to pierwszy etap, natomiast potem jest realizacja tej odpowiedzi.
Na każde pytanie.
Na każde pytanie.
A pytania zadaje się codziennie, Andrzeju, przecież, prawda? Każdy
tak, i to pytanie główne, co się dzieje, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja zawsze odpowiadałem sobie, dlatego, że jestem alkoholikiem. A dlatego, że jestem alkoholikiem, nie powinienem pić. Nie powinienem się do tego w ogóle czepiać. Wyuczyłem sobie kiedyś takie powiedzonko, że na przykład jak idę bulwarem, gdzie tam jakieś obrótki piwne czy coś, że piją piwo, czy ja bym się nie mógł napić, to wtedy wymyśliłem sobie, że mi się taka kontrolka z napisem debil zabala, no bo nie można inaczej. Muszę być czujny, muszę być ostrożny, muszę wiedzieć, co się dzieje. W danej chwili nie ma mowy o jakichś tam
odstępstwach od norm,
nie, to jest
wyjątku od reguły.
No bo to nie chodzi o to, czy ja na przykład będę miał jutro katar, czy nie. Czy ja będę miał kaca, czy nie. Tu chodzi o moje życie. To już nie są przelewki. Ja z tak głębokiego dna wyszedłem, że nie ma. Nie, uważam, że nie ma powrotu. I poprzez to konsekwencje, konsekwentne chodzenie na te spotkania, czynny udział w tym wszystkim, no ja mam jakąś tam gwarancję, że ja do tego nie wrócę, bo kiedyś czytałem, to opisał Antoni de Mello w takim opowiadaniu krótkim o skarbie, że znalazł skarb i ten skarb można trzymać przy sobie tylko dzieląc się nim. I no ja do tego tak podchodzę. Ja wiem, że ja znalazłem wielki skarb, znalazłem fajne, nowe życie i teraz dzieląc się tą wiedzą, tym ciepłem z innymi, ja jestem tylko w ten sposób w stanie to utrzymać. Bo ja nie wyobrażam sobie, że na przykład po takiej audycji jak dzisiaj, czy po meetingu, ja wyjdę i pójdę do monopolowego sklepu. No bo to się w głowie nie mieści. Ja jestem cały czas pewny, świadomy tego, co robię. Świadomy jestem, że jestem uzależniony. Jestem chory na śmiertelną chorobę. I tylko właśnie temu, tej mojej świadomości, tej dyscyplinie ja żyję. A przy okazji, jeżeli ktoś zechce mnie posłuchać, jeżeli ktoś zechce skorzystać, moje uszanowanie.
Mój zawór bezpieczeństwa to była bardzo ciekawa rzecz. Świętej pamięci założyciel wspólnoty w Polsce, Rajmund. Pyta mnie, zadaje mi takie pytanie dziwne. Ja mówię, kurczę, co jest, nie? Marian, co byś zrobił, jakbyś się dowiedział, że masz bardzo ciężką, nieuleczalną chorobę? Oj Jezu, mówię, Rajmund, ja bym zaczął brykać dopiero. No jakbym wiedział, że za rok, dwa umrę, to zacząłbym brykać strasznie, nie? Pokiwał głową, mówiłem, wiesz co, Marian, wiedziałem, że tak odpowiesz. Ale powiem ci tak, nie ma takiej sytuacji, w której można było sięgnąć po alkohol, bo to nic nie zmieni. Nie ma. Ja sobie tak mówię, za normę przyjąłem, nie ma takiej sytuacji, kompletnie. Żeby sięgnąć po alkohol, bo nic nie załatwi, kompletnie.
A czy ja wie,
sprawdziłem, i nie wiedziałem o tym, że to mówi do mnie człowiek, który 3 lata później umrze na raka. Wiedział o chorobie, 3 lata potem umarł. I ja ten wentyl bezpieczeństwa tak wbiłem do mózgu, że jak Andrzej powiedział, że nie poleci, nie idzie, albo łaził, ja też. Wentyl bezpieczeństwa, nie ma takiej sytuacji, w której warto się napić alkoholu. Nie ma. Po prostu nie ma. I tu zatrzasnąłem to i żeby się działo, waliło, paliło, to nie ma mowy o napiciu się alkoholu. Czy będzie trzeźwienie, czy nie, czy cokolwiek się będzie zdarzało. To ten wentyl bezpieczeństwa Rajmunda jest tu, siedzi w tej główce. Nie ma takiej możliwości. Choćbym nie wiem, jak się świat zmieniał. Ja nie sięgnę po alkoholu, bo on mi niczego nie załatwi. Kompletnie. Niczym mi nie pomoże. A może mnie po prostu dobić. Tylko tyle. Także myślę, że Rajmund mi jakby dał kropkę na dni ten wentyl bezpieczeństwa. I to jest właśnie przekazywanie doświadczeń i fajnych rzeczy.
Różne pytania można sobie zadawać. I dlaczego ja? Ja zadawałem sobie takie pytanie, dlaczego ja tak szybko? Bo
ja, co szybko, przepraszam?
Dlaczego tak szybko się uzależniłem?
Mhm, bo szybko.
Bardzo szybko. Ja, pierwszy mój kontakt z alkoholem to od razu było do dna. Ja nie umiałem, nie przypominam sobie kiedykolwiek w życiu, żebym ja pił towarzysko. Pierwsze moje kontakty z alkoholem od razu, jak tylko już spróbowałem, nie umiałem przerwać, nie umiałem się od tego oderwać. Dostawałem jakieś, nie wiem, obsesji, głupawki. Już musiałem dopić do końca. A z opowieści właśnie na meetingach znam przypadki, kiedy tam pił, później na starość się uzależnił. A co się poradzę na to, że ja od razu?
Każdy organizm jest
inaczej. Ja byłem do tego chyba, no nie wiem.
Takie miałeś predyspozycje.
No ja,
terapeutycznie nazywa się to tolerancja na alkohol.
Ja się domyślam dlaczego, no i chyba nawet wiem dlaczego, no ale to już inna bajka.
Uzależniłeś się szybko.
Bardzo szybko.
No ja nie tak jak Andrzej, dosłownie, też. Pierwsze picie... Też upiłem się, mocno się upiłem. I
ale ty przez wiele lat w ogóle nie próbowałeś alkoholu, bo ty byłeś bardzo grzecznym dzieckiem, prawda?
Tak. 17 lat, 18.
Grzecznym młodzieńcem.
19 rok do wojska. I ja pamiętam, no, tradycja. Chłopakom trzeba było postawić alkohol na pożegnanie.
I to wtedy.
Tak. Do wojska, tak. To dzisiaj słyszę tą informację od kumpli, którym postawiłem alkohol, że wypiłem tylko 3 piwa. I się upiłem totalnie. 3 piwa. 3 piwa wypiłem i położyło mnie pod stół. To powinien być już dla mnie dzwonek. Gościu, ty nie powinieneś pić w ogóle.
A nie był?
Nie był. Właśnie nie. I jak jechałem do wojska, to przejechałem stację. Bo jeszcze sobie w Warszawie, jak trochę otrzeźwiałem, to jeszcze sobie następną działkę trzasnąłem i przejechałem jedną stację. Spóźniłem się oczywiście, nie dojechałem na czas, bo dojechałem dzień później. Tak? Na szczęście mnie nie ukarali, bo wtedy jakoś za bardzo nie karali za spóźnienie, no ale...
To właśnie włącza się ta obsesja picia, kiedy nie można się od tego oderwać. Ja pamiętam, moja babcia świętej pamięci pytała mnie często, Andrzej, dlaczego ty tak dużo pijesz? A ja nigdy nie umiałem pić mniej, nie umiałem inaczej, bo ja, jeżeli nie piłem, no to jakiś tam okres nie piłem, by było normalnie, wszystko w porządeczku. Dopóki jakaś tam najmniejsza porcja, jakaś uroczystość, wystarczył kieliszek wódki.
I to nazywa się zaszczepienie.
Hamulce wszystkie puszczały i już nie miałem nic do gadania. Ja tylko szukałem, gdzie mogę znaleźć więcej alkoholu, jak zdobyć środki na alkohol i tylko to wtedy już było ważne. Obsesja i tyle.
Koledzy tylko mówili, no, Mariana tylko zaszczepimy, jest nasza. No, starczyło zaszczepić.
Fajne, no, Marian fajnych wszystko. Kolegów miałeś.
Dokładnie.
No. Słuchajcie, misją wspólnoty, a w kolejnym kroku będziecie o tym mówić w kolejnych miesiącach, ale tak dzisiaj rozpoczęliśmy tę rozmowę i podjęliście bardzo ważny temat. To jest także temat takiej swoistej odpowiedzialności za tych drugich, którzy są pod waszymi skrzydłami, czy którym towarzyszycie, czy których prowadzicie, bo pewnie przez te lata wielokrotnie pełniliście rolę tego przewodnika, sponsora.
No to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. I naprawdę nie wiem, jak to opisać, ale jak smutno jest, gdy ten właśnie ten podopieczny czy podopieczna, czy w ogóle ktoś, przyjaciel z grupy, no, ma wpadkę, zapije i wtedy, wiadomo, no, jest alkoholikiem, to się miało prawo stać. Coś tam zaniedbał, coś tam przeoczył, no i wpadł. Ale ja zaraz sobie zadaję pytanie, może ja coś źle zrobiłem, może ja czegoś nie powiedziałem, może ja coś źle przekazałem. I to jest tak samo dla mnie porażka, jak dla tej osoby, która zapiła. Ale wiem, że ja też, zanim przyszedłem do wspólnoty, zanim ten mój licznik zaczął bić, ja też tysiące razy przestawałem pić. Ja też
Zanim na ten program, tak, i ten pierwszy krok,
ja
zrobiłeś uczciwie.
Ja tysiące razy obiecywałem, że już więcej nie będę pił, bo jak można być tak głupim? I dopiero jak przyszedłem do wspólnoty, zobaczyłem, aha, to jest na to sposób, jest na to lekarstwo. Ja mogę z tego wyjść, bo są tacy ludzie, którzy z tego wyszli. Wtedy ten licznik właśnie się włączył, no i za chwilę wybije 28 lat.
Do naszej rozmowy powrócimy za kilka minut. Krok 9, bo jest ich 12. Przytoczysz, jak brzmi, Andrzeju?
Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
A ten poprzedni był, pamiętam z tego, co opowiadaliście, związany z przygotowaniem listy i pełną gotowością do tego.
Ósmy był, zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
No dobrze, cóż, teraz po prostu oddaję wam mikrofony i czas na wasze świadectwa, refleksje, przemyślenia stosownie do...
No zadośćuczynianie osobiście
9.
jest bardzo, bardzo ważne. I listę osób zrobić, które skrzywdziliśmy, i być gotowym zadośćuczynić im wszystkim. Zacznę tak troszeczkę od ósmego, bo ja rozumiem, że ja narobiłem sporo bałaganu, sporo wyrządziłem krzywd i teraz pasowałoby to w jakiś sposób fajny albo wyrównać. No jeżeli krzywdy były finansowe, to się rozliczyć, jeżeli jakieś tam szkody moralne, też trzeba byłoby o tym porozmawiać. Ale też nie można w jakiś sposób się zapętlić, bo ja mogę do kogoś pójść, przeprosić go, on udaje, że nie wie. No to pójdę drugi raz, powiem przepraszam, no tak wyszło, no nie było to moim zamiarem, to był wynik mojej choroby. Jeżeli drugi raz tych przeprosin nie przyjmie, ja trzeci raz nie pójdę, bo... No po prostu wiem, że to nie ma sensu. On ma gdzieś jakieś ukryte żale. Ja nie mam możliwości z tym wojować. I tych, których jest to możliwe, na pewno należy przeprosić. Ja bardzo dużo ludzi przeprosiłem. Bardzo dużo miałem, że tak powiem, można to powiedzieć, za uszami. Ale krok 9 mówi też tak po cichutku. Mówi nam o odpowiedzialności za to, co robimy i jak przepraszamy.
To chyba jest najważniejsza część.
Tak, bo to jest wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych, bo dużo ludzi nie wie o tym, co ja nabroiłem, a bywało bardzo różnie, bardzo dziwnie. Ja nie mogę mówić o takich rzeczach, gdzie są wplątane w to wszystko postronne osoby, najbliższe.
Żeby nie uczynić im krzywdy.
Żeby nie uczynić im krzywdy, bo ja mogę sobie zrobić dobrze, wyrzucając jakieś tam brudy z siebie, a za chwilę ktoś będzie miał sprawę rozwodową czy jeszcze jakąś inną. To 9 krok uczy nas też już odpowiedzialności, bo my tutaj od pierwszego kroku fajnie radzimy sobie z problemem, z życiem, z wadami, a tutaj już trzeba pomyśleć o tym, żeby, prawda, komuś nie zrobić kuku, robiąc sobie frajdę, bo to na pewno nie byłoby trzeźwe, to nie byłoby rozsądne ani fajne dla tego, który by tam przy okazji... Po jakichś tam latach okazało się, że jakaś tam była zdrada w związku małżeńskim. czy jakieś tam malwersacje finansowe, które już tam dawno gdzieś powinny być rozliczone. Na pewno trzeba wszystko robić z głową. Czas najwyższy już.
To jest 9. krok. Mówiłeś przy, zdaje się, 4. kroku, że dość długo do niego dochodziłeś. Kiedy ty szedłeś drogą 12 kroków po raz pierwszy. Ty jako adept, tak? Po raz pierwszy wchodziłeś na tę drogę, na ten program.
Pierwsze moje zetknięcie...
A jak przy 9. kroku? To jest proces?
To jest proces, tylko że przy pierwszym moim w ogóle zetknięciu z tymi krokami, to ja myślałem, że oni ze mnie chcą mnicha zrobić. No to było tak dużo o tych poprawach, o Bogu, ja się na mnicha nie nadaję. Poddałem się chwilowo.
Wygląd masz.
Ale nie chciałeś uciekać, bo bardzo ci się podobało we wspólnocie.
Podobało mi się we wspólnocie i ja po prostu, jak mówiłem wcześniej, ja chciałem żyć, jak ja ratowałem swoją skórę. I gdyby tu były jakieś inne dziwne rzeczy wpisane, pewnie też bym się na nie zgodził. Może kiedyś bym zrozumiał, ale to...
A co cię przekonało? Przekonała cię ta atmosfera i ci ludzie, którzy wyszli z alkoholizmu?
Tak. Bo ja dzisiaj wiem, że ja w tej mojej tragedii, w tej całej chorobie, ja potrzebowałem żywego egzemplarza, który ja bym wiedział, że on pił i przestał, że to w ogóle jest wykonalne, bo u mnie najbliżsi w rodzinie pili dotąd, aż poumierali. Ja jestem w mojej rodzinie jedynym żywym egzemplarzem, który ocalał. Nie miałem dziadka, wujka, ojca, który by pił i przestał. Wszyscy na skutek nadużywania alkoholu umierali.
Odeszli.
No. I ja byłem przekonany, że taki jest mój koniec. Jak przestawałem pić, miałem 36 lat, niecałe. I ja byłem świadomy, że to już jest, że ja już z tego nie wyjdę, że to już ostatnie moje podrygi. I nawet sobie tak myślałem, że to może i lepiej, że po co ma ziemia nosić takiego...
Źle o sobie myślałeś.
Bardzo źle, bo o mnie nie można było wtedy myśleć inaczej, naprawdę. Ja wiem, co ja przeszedłem, co ja w życiu robiłem. I jedyne, co pamiętam, co było moją zaletą, to to, że byłem punktualny. Jedyne, więcej nic. Nie wiem, jakoś tak w ten sposób szanowałem ludzi, że byłem zawsze punktualny. No chyba, że byłem tak bardzo pijany, że w ogóle nie przyszedłem. Ale wszystko inne powaliłem. Ja przestałem pić w listopadzie, na koniec listopada. Ja byłem w jednych butach, w jednej koszuli, w jednych spodniach. Bez niczego. Nie miałem gdzie iść, nie miałem co jeść. Nie miałem co palić, to rzuciłem też papierosy. No, i po prostu do takiego stopnia doszedłem, że tylko od tego dna mogłem się odbić. Bo jakby mnie zassało tak zwane te podwójne dno, to już bardzo, bardzo dawno temu już bym nie żył.
Bogu dzięki. Jesteśmy tu teraz i możesz opowiadać innym i dawać świadectwo, że można.
Mówię, że są, na prostą drogę. Że są ludzie, którzy pili i przestali, że to jest wykonalne.
Marian.
Przeciwieństwie do Andrzeja, wygląd mnicha już mam. Wystarczy mi kaptur, tak, tylko niestety charakter. Jeszcze charakterek długo musi popracować na mnicha.
Masz tę świadomość?
Nie, to jest trochę żart, niedostatków. Ale i serio.
To było też wiele, wiele lat temu, kiedy rozpocząłeś drogę zgodnie z programem 12 kroków. I ten 9. krok w którymś momencie nastąpił.
Ja myślę tak, że na początku próbowałem zrobić i zrobiłem listę z tych, co pamiętałem. Ludzi, zdarzeń. Ale niestety część tej listy musiała odejść bezpowrotnie, bo ci ludzie nie żyją. To jest raz, a drugi raz zrobiłbym im przykrość. Ja nie chcę wracać do tamtych czasów, oni też pewnie nie, więc mając taką świadomość, ta lista od razu się jakby zmniejszyła. Natomiast ja usłyszałem taką bardzo ciekawą rzecz, która mnie jakby ustawiła już z tą listą, że na pierwszym miejscu powinienem napisać swoje nazwisko. Bo praktycznie rzecz biorąc, na początku skrzywdziłem tylko siebie. Bo jak się uzależniłem, to siebie dołożyłem. Dobiłem siebie, po prostu. I na pierwsze nazwisko to powinno być moje. A potem następne. I tutaj z tymi nazwiskami dalszymi na liście, to w jakiejś części to zrealizowałem, tak? I było zaskoczeniem dla mnie to, że większość ludzi mówi, dobra, Marian, to były dawne czasy, daj ze spokój. Okej, nic się nie stało, tak?
Ale takie, to dla takie... ciebie było ważne.
Tak, a dla mnie było to ważne. Dla nich to spokój się nic nie... Marianku przyjmujemy, takie, okej, dobra, nic się dzieje, nie? I mogłem sukcesywnie wypisywać z listy tych ludzi, których udało, ale są takie, są tacy ludzie, których ja po prostu nie znam. Bo były takie momenty, gdzie biłem się na przykład, tak? Mogłem się bić z ludźmi, którymi kompletnie nie znam. No, jak nazwisko wpisać osoby, z którą się gdzieś tam na weselu, na imprezie biłem, a nie znam nazwiska. Imiona, nazwiska. No nie ma szans, prawda? I dotrzeć do tych osób, bo pijany człowiek pamięci nie ma. Tak, także...
Teraz zadość uczyniasz ogółowi społeczeństwa.
A teraz jest coś takiego, że nie pijąc, no przecież nie ma bijatyk. Nie ma szaleństw, nie ma wariacji.
Na szczęście.
Na szczęście, prawda? I tej listy, ja myślę tak, że teraz skupiłem się na tym, żeby do listy nie dopisywać następnych nazwisk. Żeby żyć tak, postępować tak, żeby na tej liście nie znalazły się następne osoby. Żebym nie musiał potem zadośćuczyniać.
No, to wielka
żadnych
sztuka.
Kłótni, tak, żadnych kłótni, żadnych jakichś złych rzeczy, która osoba by przeze mnie straciła, nie wiem, pieniądze, zdrowie, czy coś w tym rodzaju.
No to jednak nadaje się na mnicha.
Jeszcze nie, Andrzej. Także myślę, że czasami się jeszcze kłócę. Niestety. To jest moja wada, niestety. Pięta Achillesowa jeszcze, że potrafię się mocno kłócić, a nie chciałbym, mówiąc szczerze. Także myślę, że żeby nie dopisywać do listy już nazwisk. Staram się tak postępować mądrze, żeby rzeczywiście nie musiał lecieć, przepraszać, słuchaj, przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć. Staram się delikatnie wyjaśnić, wytłumaczyć, tak? Pewne rzeczy. No i jak na razie tej listy z nowymi nazwiskami nie mam. Ale tam moje nazwisko w dalszym ciągu tam jest.
Masz świadomość, że skrzywdziłeś siebie.
Mam świadomość, że jeszcze sporo mnie czeka do naprawy, mnie samego. A przez to, tak jak Andrzej powiedział, społeczeństwo, ogół ludzi nie będzie żadnego problemu ze mną miało, prawda? Czy nie mają ludzie, bo ja naprawiam siebie. I to nazwisko cały czas figuruje i podejrzewam, że ono będzie figurowało niemalże do końca życia, bo zawsze będzie coś do naprawienia i to nie Andrzej zażartował, ale to nie chodzi o mnicha. Po prostu ja się chcę czuć dobrze, naprawdę dobrze, z taką świadomością żyć, że nikogo nie skrzywdziłem. Że nikomu nie życzę żadnej krzywdy. I wtedy się fantastycznie czuję. Jak na kogoś krzyknę, kogoś ocenię, skrytykuję, to nie za bardzo się czuję w środku. Jakoś tak chodzi ze mną i nie bardzo mnie to jakby tak by szpilkę ktoś mi wbiła, to boli przecież. Także staram się nie robić, żeby...
Także sobie nie sprawiać
tak, żeby
bólu,
sobie
żeby
nie zrobić krzywdy. Tak. Żeby ta szpilka nie chodziła, bo sumienie jest niesamowite. Ono tak daje... Jak coś zrobię złego, to sumienie nie pozwala mi tu. Dopóki tego nie załatwię, to sumienie będzie gryzło, aż mnie tam będzie wierciło. A ja nie chcę, żeby mnie sumienie z czegokolwiek gryzło i wierciło, bo to po prostu przeszkadza. Najnormalniej w świecie przeszkadza trzeźwieć i żyć normalnie, godnie. Także myślę, że staram się pilnować i to nazwisko moje na liście ciągle będzie i ciągle jest.
Andrzeju, otworzyłeś książeczkę?
Tak, słucham Mariana, słucham i wpadłem na pomysł, że od jutra będziemy mieli krok 10, który mówi, prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca, przyznając je do popełnianych błędów. To jest dopiero sztuka. Tak. Gdy jeszcze emocje buzują, gdy jeszcze nerwy napięte, a wiem, że zrobiłem coś źle, no bo ja nadal nie jestem mnichem, ja jestem tylko człowiekiem i mam niejako prawo do błędów. Mhm. Wtedy powiedzieć przepraszam jest naprawdę wielką sztuką.
I to jest nauka kolejnego kroku.
To jest w ogóle piękna nauka.
A ten kolejny krok w ostatnią środę października. A dziś bardzo pięknie wam dziękuję za obecność, za wizytę w naszym studiu. Marian, przypomnij jeszcze, gdzie jutro spotkanie przed południem?
Zapraszam na Kunickiego 9, Kościół Narodowy, o 10:00 grupa Lokomotywa.
Czy Czy to jest meeting otwarty, to jest czy zamknięty?
Meeting zamknięty, dlatego że to jest 1 października, tak, to już jest zamknięty.
Czyli dla tych, którzy wiedzą, że mają problem alkoholowy, którzy weszli na program, którzy już...
Tylko dla przeżyjących alkoholików.
Dokonali pierwszego kroku. I grupa Pamiętaj Andrzeju.
Meeting zamknięty o godzinie 17, ulica Królewska 9. Jest jeszcze takie jedno ale, że meeting można otworzyć. Jeżeli jest ku temu jakaś podstawa, jeżeli ktoś przyjdzie...
Szczególny powód.
Jeżeli ktoś przyjdzie i poprosi, że chciałby zostać, bo ma jakąś sprawę ważną. I wtedy prowadzący pyta się grupy, czy grupa się zgadza. Jeżeli nikt się nie sprzeciwi, meeting będzie otwarty. Jeżeli jedna osoba się sprzeciwi, nie może być otwarty.
Czy w tym ostatnim czasie, czasie pandemii koronawirusa, czasie trudnym, przybywają do was nowi uczestnicy?
Tak.
Wspólnoty?
Przychodzą. My się bardzo cieszymy. Nie wszyscy zostają na długo, ale kiedyś wracają. Nawet niektórzy wracają po latach. Ale wiedzą, że jesteśmy i że to działa. Że to naprawdę działa. Tylko ja wiem ze swojego doświadczenia, że do takiego działania też trzeba dorosnąć. Trzeba oberwać mniej więcej tyle, co oberwałem ja. Bo każdy jest z nas inny. Niby tacy sami, a każdy ma inną wrażliwość. Każdego dno jest na innym poziomie. My nie wiemy, co ten człowiek jeszcze może stracić. Co on jeszcze odda tej chorobie. Ile jest w stanie jeszcze oberwać. Jedni budzą się wcześniej. Już nie dam, bo to już resztę to już moje. Inni są słabsi i zapijają. A od tego jesteśmy my, żeby być blisko, podać rękę, chodź ze mną, bo...
U nas jest taka piękna tradycja, jeżeli ktoś robi rocznicę trzeźwości i zjawi się osoba po raz pierwszy, która chce zostać u nas. To jest najpiękniejszy prezent dla osoby, dla wspólnoty, ale dla osoby, która obchodzi rocznicę. To jest najpiękniejszy prezent. Jak ktoś przychodzi po raz pierwszy i przyjmuje się do wspólnoty. Coś pięknego. Ostatnio takie coś mieliśmy 2 tygodnie temu w sobotę i to był prezent dla jednego z przyjaciół. Niesamowity. No i dla wspólnoty też. Przyszła osoba i to jeszcze kobieta. To jeszcze kobieta. I to jest piękne.
Jestem odpowiedzialny, gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy, chcę, aby napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA i za to jestem odpowiedzialny. To z twojego egzemplarza. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Za wizytę w naszym wieczornym, środowym studiu. Andrzej i Marian byli dziś państwa.
Do usłyszenia.